Lekcja 14. Umowa założycielska i umowa spółki. W poprzednich lekcjach wspominałam Wam o formach prowadzenia działalności i o tym, że wybór odpowiedniej formy jest czymś bardzo zindywidualizowanym, uzależnionym od Waszych środków finansowych, możliwości, kompetencji, talentów, pomysłów i planów na przyszłość. Dlatego moment tej sformalizowania pewnych rzeczy i podjęcia tych decyzji u jednych nastąpi wcześniej, bo na samym początku realizacji przedsięwzięcia, inni dopiero po roku, dwóch podejmują decyzję o zawiązaniu spółki. Zanim jednak ten problem się pojawi, dylemat, warto też zastanowić się nad tym, czy nie podpisać umowy założycielskiej, tego aktu założycielskiego, który byłby takim dla Was dokumentem wewnętrznym, zabezpieczającym Wasze interesy i określającym przede wszystkim zasady współpracy, zasady udziału w zyskach i ponoszenie strat. Ja przygotowałam taki umowy założycielskiej, bo nie sposób zrobić jakiś wzór, który będzie odpowiadał wszystkim. Chcę przede wszystkim zwrócić uwagę na takie kluczowe rzeczy, które się w tej umowie powinny znaleźć. Jako pierwsza kwestia, to tutaj zaczniemy od dokładnego oznaczenia stron umowy, tak by było na ważne. Pamiętajcie o tym, że oznaczając siebie, naszego tutaj drugiego założyciela, trzeba dokładnie opisać nasze adresy, NIP-y, REGON-y. Jeśli druga strona działa w formie spółki, należy wskazać, kto jest uprawniony do reprezentacji i czy oby na pewno właściwa osoba podpisuje tę umowę. Zatem zanim przystąpicie do formułowania tych najistotniejszych treści umowy, dokładnie opiszcie komparację. Drugą kluczową kwestią jest określenie przedmiotu umowy na tyle szczegółowo, by w przyszłości uniknąć sporów, konfliktów. Pamiętajcie, że umowę piszemy na czas wojny, a nie na czas pokoju, kiedy świetnie się dogadujemy i istniejemy fantastyczne plany i marzenia. Dlatego im prościej, im dokładniej, tym lepiej. Opiszcie istotne cechy przedsięwzięcia, harmonogramy realizacji poszczególnych etapów, wysokość wniesionych wkładów i pieniężnych, i niepieniężnych. Określcie, jak ma wyglądać podział zysków i czy ewentualnie przewidujecie w najbliższym czasie jakieś wejście inwestora, czy prawa pierwokupu. Podkreśliłam tutaj jeszcze taką jedną rzecz, a konkretnie, jeżeli przedsięwzięcie jest na etapie początkowym, a nie mamy żadnej umowy spółki, to czasami może się wydawać, że taka umowa założycielska nam występuje do umowy spółki. Niestety tak nie jest i naprawdę nic nas nie stoi na przeszkodzie, by ten akt założycielski był równolegle spisywany oprócz ewentualnie zawartej umowy na przykład spółki cywilnej. I tutaj w paragrafie pierwszym taki klucz do stworzenia tych istotnych postanowień umowy zawarłam. Opisujemy dokładnie ten nasz przedmiot. Jeśli to jest aplikacja, to dokładnie na czym będzie polegało to przedsięwzięcie, czyli stworzenie, działania sprzedażowe, marketingowe. Mogą być też inne działania, które są wpisane w ten nasz akt założycielski. Im bardziej dokładnie, szczegółowo, tym lepiej. Możemy ewentualnie te specyfikacje dołączyć w załącznikach. Następnie warto doprecyzować jakiś harmonogram realizacji naszego projektu. W punktach dobrze by było wskazać jakieś terminy, do których zobowiązujemy się wykonać konkretne czynności, czy osiągnąć tam poziom rozwoju naszej aplikacji, można zawrzeć w umowie taki zapis, że do czasu, kiedy nie stworzymy spółki, cała działalność gospodarcza, sprzedaż będzie odbywała się w ramach działalności założyciela, kod numer jeden, która jest prowadzona pod firmą. Możemy jak najbardziej coś takiego stworzyć, tylko należy pamiętać, że pomimo tego typu umowy i tego typu przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania danego przedsięwzięcia będzie odpowiadał ten założyciel, bo tak naprawdę to przeciwko niemu ewentualnie będą wytaczane wszelkie powództwa, roszczenia, to on będzie podmiotem, który może zalegać za jakimiś składkami, podatkami i to do niego w pierwszej kolejności zgłosi się wierzyciel, zgłosi się urząd. Możecie ten punkt rozwinąć, możecie ustalić o tym, że będziecie się w jakiś sposób informować w kwestiach, które będą dotyczyły zaciągania zobowiązań przez właśnie to przez tego przedsiębiorcę. Strony mogą wnieść te umowy do przedsięwzięcia jakieś wkłady. To też warto opisać dokładnie, co kto wnosi, ile jest warte. Później często to bywa tak, że to ucieka, zapominamy o tym, bywa, że trwają liczne spory, aby ustalić, który wkład pieniężny, niepieniężny należał do poszczególnych założycieli. Co do udziałów, to podział tych udziałów w zasadzie zależy od woli stron umowy. Mogą założyciele zapisać sobie w takim akcie, że udziały kształtują się w stosunku 50-50. Jeśli do chwili obecnej nie zawiązano jakiejś umowy spółki, w której te kwestie byłyby uregulowane bardziej szczegółowo, warto zastanowić się, czy w naszym interesie ten udział 50-50 będzie miał takie korzystne zastosowanie, bo czy nie, to już jest wola stron. Na starcie warto określić, kto co robi, za co odpowiada. No i tak jak tutaj też wspomniałam wcześniej, zależy od projektu. Możecie określić, ile kto pracuje tygodniowo nad projektem i co konkretnie robi. Możecie zobowiązać się do wzajemnego informowania. Tu też formę możecie wskazać, czy mailowo, czy telefonicznie, czy na piśmie, czy jakkolwiek inaczej o podjętych działaniach w związku z projektem. I tu możecie doprecyzować, o jakie tutaj działania chodzi w tym obowiązku informacyjnym. Może warto ustalić jakiś harmonogram regularnych spotkań i wymiany informacji. Taki dokument też może się znaleźć w załączniku do tego aktu założycielskiego. Decyzje podejmowane są... Aha, możemy ustalić kwotę, do której każdy z założycieli może podejmować pewne decyzje, a które wymagają zgody. Przy czym pamiętajmy, czy mamy umowę spółki, ta działalność finansowa jest już uregulowana tą umową, a jeśli nie, to liczmy się z tym, że ten, pod którego firmą, czyli imieniem i nazwiskiem działa przedsięwzięcie, ostatecznie będzie ten, do którego będą te roszczenia kierowane. Analiza tego, jak dzielimy się zyskami. Póki nie macie formalnie spółki, sami możecie te kwestie uregulować, a sama ta wypłata jest uzależniona od Was i ta kwota. Na tym tle powstaje najwięcej konfliktów i to warto uregulować w formie właśnie umowy. Co jeszcze? Tu też właśnie ujęłam kwestię kosztów i poszczególnego udziału, to tak jak z zyskami, oraz to, kogo tak naprawdę, przy kim zostają prawa majątkowe autorskie do utworu, czy prawa z patentów, jeśli takie mamy do czynienia. Warto to ustalić, uregulować, bo w razie sporu i rozejścia się Waszych dróg, żebyście nie spędzili kolejnego etapu w sądach, na sporach, do kogo należy prawo autorskie. Warto to jakoś albo podzielić, albo w pewien sposób uregulować, że pewne rzeczy przynależą do jednego założyciela, inne do drugiego, bądź wszystkie przysługują w takim udziale. Tak samo temat rozporządzania tymi prawami własności intelektualnej, dzielenie licencji na oprogramowanie, że wymaga on zgody wszystkich założycieli, że po prostu jeden założyciel nie może sprzedać pomysłu licencji bez zgody pozostałych. Ustalcie, w jakich sytuacjach umowa i współpraca może się zakończyć i jak ją rozliczycie. No to jest absolutnie konieczne w tego typu umowie, co jest chyba dość oczywiste. Takie końcowe postanowienie tutaj widziałam typowe. Wskazałam jeszcze kilka takich instrumentów prawnych, które można wykorzystać przy kreowaniu tego typu kontraktu. O tym, że można pewnymi sankcjami obciążyć się, jakimiś karami, nieprzestrzeganiem których obowiązków, może wprowadzić postanowienia dotyczące poufności i określić, które informacje są poufne i co grozi w przypadku, kiedy zostaną one ujawnione nieuprawnionym osobom. Zakaz konkurencji można zamieścić, umowę o współadministrowaniu danymi osobowymi, prawo pierwokupu, postanowienia dotyczące terminu zawiązania spółki, czy też wejścia inwestora. Tak jak mówiłam wcześniej, swoboda kontraktowania daje nam możliwość stworzenia dokumentu, który będzie dla nas na wypadek konfliktu pomocny. Forma jego tutaj sporządzenia to na piśmie. Można zrobić to też w formie pisanej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zapraszam do lekcji 15 o umowach ze współpracownikami i pracownikami.